Już ponad 8 200 000 osób przyjęło szczepionkę przeciw COVID-19 w Polsce, w tym ponad 2 miliony drugą dawkę.
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk na konferencji prasowej ocenił, że narodowy program szczepień zgodnie z zapowiedziami i nadsyłanymi do Polski preparatami dynamicznie przyspiesza.
Minister poinformował, że od początku tego tygodnia zanotowano ponad 890 000 rejestracji nowych pacjentów, którzy zapisali się na konkretne terminy szczepień.
Dzisiaj taką możliwość zyskali 56-latkowie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-owo lub w punktach szczepień.
Od północy do teraz zapisało się już ponad 50 tysięcy osób. Przy tej okazji, jako że mamy do czynienia właśnie w ostatnich dniach z dynamicznym przyrostem osób rejestrujących się na szczepienia i osób, które już się szczepią, to chciałbym przekazać wielkie podziękowania dla wszystkich osób pracujących w punktach szczepień. No, to są takie dni pełne wyzwań, ale dzięki temu możemy utrzymać odpowiednią dynamikę szczepień, a przecież nam wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej, jak największa część populacji została zaszczepiona.
Szef KPRM-u poinformował też o zakwalifikowaniu 471 nowych punktów szczepień, które dołączą do ponad 6,5 tysiąca już działających.
Ponadto w 105 powiatach w Polsce powstaną dodatkowe punkty szczepień powszechnych, aby wszyscy mieli łatwy dostęp do szczepień, dodał.
UOKiK zgodził się na powstanie spółki, która ma zbudować blok gazowy w elektrowni w Ostrołęce. Spółkę mają utworzyć PKN Orlen, Energa oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
To oznacza, że spełnił się już jeden z warunków umowy inwestycyjnej zawartej w ubiegłym roku pomiędzy spółkami. Energa i Orlen będą posiadać łącznie 51% udziałów w nowej spółce celowej, zaś PGNiG 49%.
Według Energii adaptacja na potrzeby przyszłej budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce, jeśli nie będzie przeszkód, zakończy się w drugiej połowie bieżącego roku.
Dla miasta jest to bardzo pozytywna decyzja, ocenił poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski. Przypomniał, że wcześniej mieszkańcy byli rozczarowani, że nie powstanie blok zasilany węglem.
A zatem najpierw decyzja Orlenu, że w miejscu rozpoczętej budowy elektrowni węglowej powstanie elektrownia gazowa, jest niezwykle ważna. Tutaj też trzeba mieć świadomość, że z tą inwestycją będzie związana budowa gazociągu do Ostrołęki. Oczywiście elektrownia gazowa jest z jednej strony czystsza, to znaczy ma mniej emisji, ale z drugiej strony będzie pracowało mniej osób. No ale lepiej tak niż wcale, bo 100-hektarowy teren zajęty pod budowę elektrowni, rozpędzona budowa, wielkie nadzieje miasta na podatki, to wszystko byłoby zupełnie zaprzepaszczone, a fakt budowy elektrowni gazowej jest bardzo pozytywny dla miasta Ostrołęki.
W ubiegłym tygodniu prezes NIK-u Marian Banaś, mówiąc w jednej ze stacji telewizyjnych o trwającej kontroli dotyczącej elektrowni w Ostrołęce, nie wykluczył zawiadomienia do prokuratury.
Jak podkreślał, wyłożono 1 300 000 000 zł na tę inwestycję, po czym została nagle zamknięta. Wyniki kontroli i wnioski mamy poznać wkrótce.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytykuje niektóre propozycje, jakie mają się znaleźć w Narodowym Polskim Ładzie. Chodzi o planowane zwiększenie opodatkowania wynagrodzeń.
Nowy Polski Ład to program Prawa i Sprawiedliwości, który ma pomóc Polsce w odbudowaniu strat poniesionych w trakcie pandemii koronawirusa. Obejmuje dziedziny takie jak ochrona zdrowia, infrastruktura, polityka społeczna oraz system podatkowy. I to właśnie propozycje w tym zakresie budzą sprzeciw kilkudziesięciu organizacji branżowych oraz think tanków, między innymi Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, rewolucja podatkowa ma się odbyć w 3 krokach. Po pierwsze, to likwidacja lub znaczne zmniejszenie możliwości odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Drugi krok to podwyżka kwoty wolnej. Trzeci element to podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 do 120 tysięcy złotych. Takie rozwiązania są korzystne dla osób zarabiających mniej. Jednak to uderzenie w klasę średnią i osoby prowadzące własną działalność przekonuje związek. Mówi Jakub Binkowski, szef Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.
Jeśli spojrzymy sobie na te propozycje, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, to musimy dojść do wniosku, że są to propozycje wprost ukierunkowane na zredukowanie, na usunięcie tych polskich przewag konkurencyjnych. Jedną z tych przewag konkurencyjnych jest rzeczywiście niższe niż w niektórych państwach zachodniej Europy opodatkowanie wynagrodzeń. Między innymi dzięki temu w ciągu ostatnich lat mogliśmy się rozwijać w dosyć imponującym tempie. Zbywanie się tej kluczowej przewagi konkurencyjnej jest w tej chwili zachowaniem całkowicie wydaje się nieracjonalnym, nieadekwatnym też do wyzwań, z którymi będziemy musieli się mierzyć.
Pod apelem do rządu o niewprowadzanie takich rozwiązań podpisało się ponad 30 organizacji. Według ustaleń jednego z dzienników Nowy Polski Ład ma zostać przedstawiony w maju. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Brukseli odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące inicjatywy obywatelskiej w sprawie zakazu trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach. Pod odpowiednim wnioskiem ustawodawczym w tej sprawie podpisało się w Unii 1 400 000 osób.
Autorzy domagają się, by Komisja Europejska zaproponowała przepisy zakazujące stosowania klatek m.in. dla kur, królików, kaczek czy gęsi. Dzisiejsza dyskusja odbyła się w ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.
Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski wskazał w trakcie debaty, że zarówno Komisji Europejskiej, jak i jemu samemu zależy na tym, aby poprawić dobrostan zwierząt.
Zaznaczył, że chów klatkowy jest częścią szerszego problemu, jakim jest intensyfikacja produkcji, i to nie był wybór rolników.
To był przymus ekonomiczny. Ja obserwowałem to zjawisko w moim ojczystym kraju. Pamiętam okres, kiedy właściwie wszystkie gospodarstwa były z pełnym dobrostanem zwierząt, niewielkie rodzinne gospodarstwa. Nikt nie tylko nie stosował chowu klatkowego, ale nikt sobie w ogóle nie wyobrażał, że taki chów może istnieć. To był wręcz szok, kiedy się zaczęły pojawiać pierwsze takie intensywne farmy. No niestety wstąpienie do Unii Europejskiej, z jednej strony wysokie standardy legislacyjne, prawne, no ale z drugiej strony pewna ekonomiczna rzeczywistość, która powodowała, że te małe, niewielkie gospodarstwa rodzinne z wysokim dobrostanem zwierząt po prostu nie były w stanie konkurować.
Janusz Wojciechowski podkreślił, że poprawienie dobrostanu zwierząt to zadanie, które należy wykonać wspólnie z rolnikami. Wyraził przy tym nadzieję, że zostaną zwiększone środki unijne na ten cel.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.